sprawna komunikacja spaja duży projekt. 17 września 2010.00. Jedną z najistotniejszych cech dużych projektów jest potrzeba ciągłego skupienia się na właściwej komunikacji. Celem artykułu jest przedyskutowanie najważniejszych elementów komunikacji w dużych i trudnych projektach. Pionowa i pozioma komunikacja i pobieranie informacji zwrotnej, uzyskanie odpowiedniego zaangażowania pracowników i utrzymanie ich wysokiego poziomu motywacji. Dwustronna komunikacja pionowa i pozioma. W dużym projekcie obecność i dostępność odpowiedniej informacji na czas może stanowić o sukcesie bądź porażce przedsięwzięcia. Dotyczy to zarówno komunikacji pionowej, czyli od kierownika projektu KP do interesariuszy, kierownictwa wyższego i średniego szczebla oraz pracowników, jak i dwustronnej komunikacji poziomej, czyli komunikacji prowadzanej przez KP w ramach zamierzenia i komunikacji pomiędzy poszczególnymi strumieniami projektowymi. Projekt strategiczny, o którym nie rozmawia się w organizacji, przestaje być priorytetowy. W przypadku dwustronnej komunikacji pionowej najważniejsze elementy stanowią znak zapytania, informacje przekazywane do interesariuszy w ramach komitetu sterującego, znak zapytania, regularne prezentacje dla zarządu spółki, znak zapytania, raportowanie statusu projektu do lokalnego Project Management Office, znak zapytania, nieustannie prowadzona kampania informacyjna wśród całej pionowej struktury organizacji. Znak zapytania. Ciągłe zbieranie informacji zwrotnej od wszystkich interesariuszy, wybranych pracowników niższego szczebla oraz ewangelistów projektu, którzy promują projekt wśród pracowników i zbierają informacje na temat postrzegania go przez biznes. Komunikacja pozioma stanowi jeden z najważniejszych czynników powodzenia w projektach złożonych, w których występują zależności pomiędzy strumieniami projektowymi. Praktycznym podejściem jest powołanie grupy spotykającej się raz w tygodniu. Omawia się wtedy status projektu i poszczególnych strumieni. Identyfikuje i monitoruje zależności pomiędzy strumieniami, ustala kategorie ryzyka oraz planuje zadania mające na celu rozwiązanie problemów i łagodzenie ryzyka. W skład grupy powinni wchodzić przedstawiciele poszczególnych strumieni projektowych i główni specjaliści merytoryczni z danych obszarów. Zaleca się, by grupa nie liczyła więcej niż 80 osób. Spotkanie powinno poprzedzać przekazanie uczestnikom informacji o statusie projektu. Dyskusja musi dotyczyć kwestii obejmujących różnice odnośnie pierwotnych planów, zaistniałych problemów i pojawiających się rodzajów ryzyka. Po spotkaniu uczestnicy powinni otrzymać plany zadań do wykonania wraz z aktualnym wykazem kategorii ryzyka i podjętych decyzji. Informacja zwrotna, używając metafory. Prowadzenie dużego projektu jest jak kierowanie tankowcem o dużej masie własnej i ogromnej bezwładności, podczas gdy mały projekt jest jak zwinna żaglówka. Dlatego też w przypadku dużego projektu, w którym z uwagi na zakres, dużą liczbę interesariuszy i różnorodność interesów poszczególnych zaangażowanych grup masa własna skutecznie uniemożliwia szybkie reaktywne zwroty, należy przyłożyć szczególną wagę do regularnego uzyskiwania informacji zwrotnej od interesariuszy projektu i organizacji przyjmującej rolę przewodnią w realizacji projektu w celu zapewnienia sobie możliwości proaktywnego kierowania przedsięwzięciem. Zaangażowanie pracowników. Oprócz zaangażowania interesariuszy projektu ważne jest uzyskanie zaangażowania pracowników niższego szczebla, czyli przyszłych użytkowników rozwiązania informatyczno-biznesowego. Na początkowym etapie wystarczy zorganizować kilka spotkań informacyjnych, których tematem jest przedstawienie wartości projektu dla przyszłych użytkowników. Warto powołać niewielką grupę roboczą składającą się z oddelegowanych przez interesariuszy pracowników niższego szczebla, którzy w ramach moderowanej przez KP dyskusji redagują materiały informacyjne, potem występują w roli prezenterów na spotkaniach, a na co dzień w roli ewangelistów projektu. Na etapie zarządzania strategicznego można utrzymywać zaangażowanie przez odpowiednio zaplanowaną kampanię informacyjną. Odpowiedzialność główna i zadaniowa. Istotnym elementem jest precyzyjne rozróżnienie odpowiedzialności głównej, tzw. accountability, od odpowiedzialności za zadanie cząstkowe responsibility. Odpowiedzialność główna zwykle wiąże się z zadaniami polegającymi na zarządzaniu grupą, motywowaniem i integrowaniem jej działań, tak aby dostarczyła na czas w założonym budżecie i z założoną jakością odpowiedni produkt, z koniecznością ciągłego monitorowania i synchronizacji działań oraz z wyższym poziomem konsekwencji w przypadku braku realizacji celów. Odpowiedzialność zadaniowa zwykle jest związana z pracą merytoryczną nad pojedynczym zadaniem lub kilkoma zadaniami. W przypadku pojedynczego zadania kierownik grupy może mieć odpowiedzialność główną za całość, podczas gdy na przykład programista pracujący w tej grupie może mieć odpowiedzialność zadaniową dotyczącą wyłącznie jednego zadania, dlatego często w grupach pojawia się niejasność, kto za co odpowiada. Warto więc praktycznie przedstawić, na przykład w formie matrycy, ustalenia, kto za co odpowiada i jakie konsekwencje ponosi. Przygotowanie matrycy stanowi wstęp do opisu ról poszczególnych osób w projekcie. Utrzymanie odpowiedniego poziomu motywacji. Sukces jest skutecznym motywatorem, dlatego warto tak ułożyć strukturę zadań, aby umożliwić osiągnięcie celu w grupach projektowych. Grupa, która na czas, w założonym budżecie i z odpowiednią jakością dostarcza zrealizowane zadania stanowiące istotę projektu, odnosi sukces. Jest o tym informowany komitet sterujący, przełożeni oraz reszta organizacji projektowej. Taka komunikacja motywuje zespół do wysiłku i mobilizuje innych. Jest to niezbędne w przypadku projektów długoterminowych, w których wraz z upływem czasu pojawia się efekt zmęczenia i rutyny. Alternatywnym rozwiązaniem jest wykonywanie rotacji na stanowiskach projektowych w celu odświeżenia grup. Niemniej jednak w przypadku zadań specjalistycznych lub wymagających długotrwałego transferu wiedzy może to być zbyt kosztowne. Analiza wymagań i analiza ryzyka operacyjnego. Dobrze wykonaną i potwierdzoną przez biznes analizę wymagań na pewnym etapie projektu należy zamrozić, żeby uniknąć niekontrolowanych zmian zakresu. Niemniej jednak zakres dużego projektu, z uwagi na jego zwykle kilkunastomiesięczny czas trwania, należy w sposób ciągły kontrolować w kontekście zmian zachodzących po stronie interesariuszy. Statystycznie każda duża korporacja przechodzi jedną do dwóch znaczących zmian kontekstu biznesowego w ciągu jednego roku. Dlatego tak istotne jest ciągłe badanie, czy zakres i cele projektu pozostają aktualne. Można tego dokonać poprzez cykliczne analizy ryzyka operacyjnego wraz z przedstawicielami interesariuszy projektu. Analiza wymagań dostarcza odpowiedzi na pytanie, co rozwiązanie informatyczne ma robić, zaś analiza ryzyka operacyjnego bada, co może się stać, jeśli rozwiązanie nie zadziała lub jak się zachowa w obecnym kontekście biznesowym. Analiza ryzyka operacyjnego może także stanowić istotny element business case analizy biznesowej projektu oraz uaktualnionego feasibility study studium wykonalności. Business case. Na zakończenie każdej z faz projektu i na etapie zatwierdzania osiągnięcia każdego kamienia milowego należy aktualizować business case. Najistotniejszym elementem tego obszaru jest przyjęcie przez komitet sterujący zasady, zgodnie z którą poniesione koszty nie powinny być brane pod uwagę jako istotny czynnik w podejmowaniu decyzji o kontynuacji projektu w dotychczasowej formie. Innymi słowy, jeśli projekt osadzony w zmienionym kontekście biznesowym przestaje realizować założone korzyści, należy podjąć decyzję o jego zakończeniu, niezależnie od wielkości nakładów finansowych, lub alternatywnie podjąć decyzję o dostosowaniu przedsięwzięcia do istniejącego kontekstu biznesowego poprzez zmianę zakresu jego lub aktualizację założeń. Wdrożenie biznesowe rozwiązania informatycznego. Częstą cechą wspólną dużych projektów prowadzonych w korporacjach jest również ich szeroki zakres geograficzny, szczególnie jeśli przedsięwzięcie dotyczy zmiany procesu sprzedażowego. W takim wypadku wraz z projektem dostarczenia rozwiązania informatycznego, który może potrwać od kilku do kilkunastu miesięcy, należy również precyzyjnie zaplanować fazę wdrożenia biznesowego. Przy dużym projekcie wdrożenie biznesowe może potrwać dłużej niż samo przygotowanie rozwiązania informatycznego. Współpraca z dostawcą zewnętrznym i wewnętrznym. Obecnie duży projekt realizowany bez udziału dostawców zewnętrznych to rzadkość. Długoterminowa, dobrze zarządzana relacja z dostawcą zewnętrznym stanowi jeden z najistotniejszych czynników sukcesu. Najważniejszym elementem dobrej relacji jest precyzyjne określenie wymagań każdej ze stron. Aby wyeliminować czynniki ewentualnego konfliktu, a przy jego pojawieniu się zapewnić elastyczny mechanizm dialogu i proaktywnego przejścia do rozwiązywania problemu. Przykładem dobrych praktyk jest precyzyjne określenie kryteriów akceptacyjnych odbioru produktu przygotowanych przez dostawcę zewnętrznego i zawarcie tych kryteriów w kontrakcie lub jako załącznika do kontraktu. Istotne jest uzyskanie dokumentacji opisującej całość rozwiązania w taki sposób, aby możliwe było kontynuowanie utrzymania rozwiązania nawet wtedy, gdy dostawca zewnętrzny zrezygnuje z obsługi powdrożeniowej. Podobne mechanizmy można zastosować przy współpracy z dostawcą wewnętrznym. Podsumowanie. Istotną różnicę w prowadzeniu dużego projektu stanowi świadomość lidera odnośnie potencjalnych rodzajów ryzyka i umiejętność odpowiedniego ich zaadresowania, zanim przekształcą się one w rzeczywiste i niekiedy frustrujące problemy. Dlatego tak ważna jest nie tylko analiza własnych sukcesów i porażek, ale również świadome korzystanie z doświadczeń innych liderów i członków grup projektowych.